Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz nowego podcastu od Voice House i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj na Apple Podcast i Spotify, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. W tym podcaście bohaterem jest Gedymin Radziszewski, specjalista wywiadu konkurencyjnego. Brzmi tajemniczo? Taki ma być wywiad. Lubię ten klimat. Ale przekonacie się za chwilę, że wywiad konkurencyjny to coś w biznesie szczerze interesującego. Dbałość o wiedzę szefów, odszumianie informacji, które do nich trafiają i pilnowanie firmy w tych obszarach, których nie da się zamknąć na klucz. Wywiad konkurencyjny. Brzmi groźnie i dumnie jednocześnie.
Ciekawe, ja to się spotkałem z takimi opiniami, że dziwnie, bo słowo wywiad jest tu chyba kluczowym słowem w tym zlepku wyrażeń. To się kojarzy różnie. To się kojarzy bardzo często pejoratywnie, negatywnie niestety. No bo mamy taką historię w tym kraju, jaki mamy. Był PRL kiedyś, służby wtedy, służba bezpieczeństwa bardziej była zaangażowana w ochronę partii, elity rządzącej przed społeczeństwem niż w coś innego. Później przez ostatnie 30 lat mieliśmy transformację, gdzie z kolei odbyło się szereg afer absolutnie przykuwających uwagę społeczeństwa i też nadużywających zaufanie społeczne do służb. Trzeci wymiar, powiedziałbym, tak naprawdę ludzie nie mają pojęcia, nie wiedzą, czym zajmują się służby, nie są uwrażliwieni na to.
No, z boku patrząc, słuchając, ale też nie jestem typowym odbiorcą tego, co robią służby, wiem trochę więcej, ale ja wychodzę z założenia, że służby są od tego, żeby zadbać o moje bezpieczeństwo. Moje w sensie obywatela kraju, którego one są pracownikiem.
Zdecydowanie w krajach demokratycznych tak jest i ja bym powiedział tak ogólnie, że służba informacyjna, służba wywiadowcza ma tak naprawdę dwa cele. Jeden to jest redukcja złożoności, no bo żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Można by tu się odnieść do pewnej analogii akronimu WUKA. Kiedyś ktoś wymyślił to pojęcie. Chodzi o to, że świat jest dość, mówiąc ogólnie, złożony i właśnie tą złożoność należy redukować. I to jest A. A B to jest kwestia wpływu na rzeczywistość.
Redukować, czyli upraszczać.
Upraszczać, dokładnie tak.
Czyli pozbywać się detali, które są nieistotne i powodują pewien chaos w rozumieniu tego, o czym rozmawiamy. Tak?
Tak, dokładnie. I jakby tutaj nie mówimy tylko właśnie o wywiadzie politycznym, czyli takim państwowym. No ja się tym oczywiście nie zajmuję. Mówimy o wywiadzie biznesowym, ale zasady są te same, a przynajmniej bardzo podobne.
Czyli mechanizm wywiadu, czy on jest gospodarczy, czy on jest polityczny, czy on jest zagraniczny, to jest wtórne to jest to samo.
Tak? Są baza części jest wspólne. To samo. Są części wspólne. Takie kwestie jak właśnie
instrumenty. Tak.
Narzędzia częściowo oczywiście, gdyż jest część narzędzi poza zasięgiem obywatela, który jest cywilem. Kwestia przede wszystkim pracy z informacją. To jest bardzo, bardzo podobne. No są jakieś źródła, prawda? Mówimy źródła otwarte, czyli OSINT, źródła ludzkie, osobowe, czyli HUMINT. To są te kwestie, w których wywiad w kontekście biznesowym się absolutnie porusza. Ale też są inne źródła, jak na przykład technika, w której już w biznesie nie pracujemy, bo nie wolno. Przepisy zabraniają, mamy takie prawo, jakie mamy i być może bardzo słusznie i właśnie tak powinno być.
Technika, czyli technologia, której możesz użyć, żeby zdobyć informacje, tak?
Tak, czyli na przykład podsłuch, na przykład podgląd, tego w kontekście biznesowym absolutnie nie możemy robić. Ale to jest jedno, to jest kwestia informacji. Na tym sprawa się nie kończy, bo pamiętajmy, że celem jest tak zwana mądrość, czyli zinstytucjonalizowana wiedza. startujemy od informacji. Ta informacja sama w sobie jest też dosyć złożonym procesem dochodzenia do tej informacji, gdyż no w dzisiejszym czasie nie jest tajemnicą, że żyjemy w świecie masowego nadawania dowolnej osoby, dowolnej grupy ludzi, więc mamy i sygnały, i szum. To najpierw musimy oddzielić szum od sygnałów.
Co akurat jest fajne, że wejdę ci w słowo na chwilę, Gedyminie, że dzisiaj tak naprawdę próba odróżnienia newsa od fake newsa dotyczy właściwie każdego z nas. Każdego, kto dzisiaj rano włączy internet, włączy telewizję, coraz częściej, to jest problem współczesnych czasów, zastanawiamy się, ale czy na pewno? Ale czy on istnieje? Ale czy to nie jest fake news? Czasami nawet patrzymy na coś, co pochodzi z wiarygodnego, wydawać by się mogło, źródła i nabieramy wątpliwości. To jest niesamowite.
To jest niesamowite. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj nadawanie w mediach społecznościowych jest masowe, tak? To jest ta rewolucja ostatnich lat. Sam internet oczywiście był dużą zmianą, ale tak naprawdę rewolucyjna jest kwestia mass mediów. No więc szum, więc sygnał, jeżeli już wyłapaliśmy sygnał, to dobrze, tam możemy znaleźć jakieś dane. No i te dane właśnie służą nam do zbudowania informacji, czyli budujemy obraz jak z takich malutkich elementów puzzla, coś większego. I mamy informacje i to jest fajne, natomiast to jest jeszcze mało, bo musimy właśnie zweryfikować, czy źródło, z którego ona podchodzi, jest autentyczne i wiarygodne, czy sama informacja jest wiarygodna i autentyczna. To jest cała procedura, cały proces, dlatego też jest to coś wspólnego, na przykład ten element dla wywiadu zarówno biznesowego, jak i politycznego. Tak jak mówię, tych elementów jest więcej. Możemy zobaczyć na cały proces analityczny, tak? Są modele, one są bardzo szeroko stosowane w wywiadzie biznesowym, one się biorą z różnych światów i świata ekonomicznego, zarządzania, socjologii,
psychologii.
Absolutnie, no tu jakby tych modeli jest bardzo wiele.
Tylko rozumiem, że ale tutaj technologia już może być zastosowana, tak? Masz pewną, możesz nakarmić technologię wiedzą, którą legalnie zdobyłeś.
Częściowo tak, bo mamy sztuczną inteligencję, mamy różne bazy danych i narzędzia, żeby z tymi bazami jakoś sobie w sposób automatyczny poradzić. Tak czy inaczej, to nie zastępuje człowieka. Sam model jest tylko modelem, on jest tak naprawdę pusty w środku. Ten model napełniamy informacją, a później znowu jest potrzebny ten analityk. W tym wypadku analityk wywiadu konkurencyjnego, który poprzez proces samej analizy, jak też później syntezy, dochodzi do jakichś wniosków, czyli otrzymuje na samym końcu tego procesu jakąś wiedzę. No i fajnie. I ta wiedza to już jest coś, czyli tak naprawdę znamy możliwości i intencje drugiej strony, czy to jest konkurent, czy to jest klient, czy to jest podwykonawca, nie ma to znaczenia. Drugiej strony, tak? I z tą wiedzą możemy coś zrobić. I jeżeli ją zinstytucjonalizujemy, to znaczy w przypadku na przykład osoby, człowieka, no to pozytywne nawyki, tak, jakieś takie, które go wspierają. Jeżeli ja coś wiem, że coś mi służy, poprzez te nawyki jestem w stanie osiągnąć pewną mądrość, to znaczy zaaplikuję to sobie w życie. W przypadku z kolei przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa, firmy, no to procesy i procedury, takie, które nas chronią, które nam pomagają, które w pewnym sensie może nawet i nas ograniczają, ale po to, żebyśmy nie zrobili jakichś tam błędów.
Czyli ty jesteś od tego, żeby te procedury wymyślić, czy żeby ich pilnować wypełniania tych procedur?
Ja bym powiedział, raczej to jest kwestia zaaplikowania. Samo pilnowanie to już raczej nie moja rola w przedsięwzięciu, natomiast oczywiście trzeba do tego dojść, żeby firma miała takie procesy i procedury. Bardzo często ich po prostu brakuje.
Dlatego, że to nie było potrzebne? Dlatego, że to nie jest ten etap rozwoju przedsiębiorstwa? Czy jak?
Czasem tak bywa oczywiście, że przedsiębiorstwo jest na jakimś cyklu, na jakimś poziomie swojego rozwoju i takie procesy, procedury nie są niezbędne, konieczne. Wraz z jego wzrostem, wraz z tym, że jest ono widziane przez konkurentów na przykład, tak, albo przez innych interesariuszy, którzy chcieliby być może te same potrzeby realizować jednak w inny sposób, przez tak zwane substytuty, tak? Wkoło tego przedsięwzięcia może zacząć się coś dziać. To tylko kwestia czasu. Ktoś już coś widzi, ktoś coś słyszy, zaczyna się interesować. No i wtedy, jeżeli nie mamy ochrony, takiej nazwijmy to informacyjnej, no to mogą się różne rzeczy zdarzyć.
Wywiad konkurencyjny.
Tak.
Wrócę do samego początku. Zaczyna już brzmieć intrygująco bardziej dla mnie niż przerażająco. Mhm. Kto powinien go dzisiaj stosować?
No tak naprawdę każdy, kto chciałby sprawdzić konkurencyjność podmiotu na rynku. Ten podmiot to może być moja firma, ten podmiot to może być firma, z którą chcę współpracować, ten podmiot to może być dowolny interesariusz gry rynkowej. Tu mamy tak naprawdę bardzo szerokie spojrzenie. W Academy of Competitive Intelligence, tam gdzie mnie formatowano w pewnym sensie i uczono, to podejście było bardzo szerokie. Mówiliśmy o elementach wywiadu rynkowego, o elementach wywiadu konkurencyjnego jako takiego i oczywiście o wywiadzie strategicznym, gdzie prowadzący zwracali ogromną uwagę na to, żebyśmy raczej nie zajmowali się wywiadem rynkowym. Amerykanie to bardzo tacy straightforward, tacy bardzo prostolinijni ludzie, mówią, nie zajmujcie się tym, w tym nie ma pieniędzy. Tu za godzinę będziecie mieli odpowiednio mniej niż tam właśnie, gdy będziecie się przesuwali w kierunku strategii.
Strategia jakiego okresu najczęściej dotyczy?
To bardzo różnie, bo to jest kwestia tak naprawdę w pewnym sensie wymyślenia, ja bym powiedział inaczej, takiej analizy i wyciągnięcia pewnych wniosków, jak może wyglądać alternatywny scenariusz przyszłości.
Okej, czyli jesteśmy firmą, która się rozwija. Na przykład planuje, że tutaj będzie merch, tutaj będzie jakaś akwizycja, tam będzie cokolwiek takiego, tutaj coś jeszcze wymyślimy. I rozumiem, że taki wywiad gospodarczy w tym momencie, czy konkurencyjny, i powinien równolegle do tej strategii opracować własną strategię, tak? Bezpieczeństwa firmy w tych jej pomysłach na rozwój.
Ja bym powiedział w ten sposób może, że to zależy, na jakim poziomie pracujemy z tym wywiadem, bo gdybyśmy wzięli takie narzędzie, jakim jest strategiczna piramida zarządzania, która w kontekście biznesowym składa się z trzech elementów. Pierwszy, najwyższy, to jest poziom strategii, kolejny to jest poziom taktyki i najniższy poziom operacyjny, operacje. I teraz chcieli powiedzieć sobie w ten sposób, że wywiad rynkowy to są działania wywiadowcze, działania informacyjne na poziomie operacyjnym, tak? No to mamy takie codzienne rzeczy, codzienne bolączki, codzienne wyzwania, które mówią o tym, że dobrze, muszę sprawdzić mojego kontrahenta, któremu udzielam kredyt kupieckiego. Prawda? To jest jakiś przykład.
Ale to wydaje się dosyć proste i niegroźne.
Dosyć proste, banalne, tylko nie zapominajmy o tym, bo jednak jak zapomnimy, to może być różnie. To znaczy ten pieniądz może do nas nigdy nie wrócić. Kolejny poziom to jest poziom taktyczny, tak? Tutaj moglibyśmy powiedzieć świetnie, w takim razie chcielibyśmy jakieś krótkoterminowe do średnioterminowych takich działań sobie przeanalizować, jak my tam na tym rynku jesteśmy konkurencyjni. Jeżeli na przykład wzięlibyśmy sobie taki model ekonomiczny 5 sił Portera, no to byśmy się koncentrowali i na walce konkurencyjnej w naszej niszy, i na naszych dostawcach, i na naszych klientach, na substytutach, które też istnieją, w jakiś sposób zapewniają naszym, no już wtedy nie naszym, ale powiedzmy klientom na rynku pewnego rodzaju usługi. No i zwracamy też uwagę na firmy, które właśnie wchodzą na rynek z zupełnie nowym, ciekawym być może podejściem. Tak? Więc tutaj mówimy o konkurencyjności. Jak my tam sobie na tym rynku, w tej niszy naszej istniejemy. No i możemy też powiedzieć o strategii. To jest ten najwyższy poziom, gdzie zastanawiamy się i chcemy wykreować kilka alternatywnych scenariuszy. Scenariuszy alternatywnych dotyczących tego, co będzie jutro. Żeby być ten krok przed przyszłością. I jeżeli trafimy, mamy ogromną przewagę konkurencyjną.
Czy dzisiaj tych źródeł, teoretycznie świat jest bardzo zdigitalizowany, więc ja myśląc sobie z boku, jak nigdy wywiad ma tysiące możliwości źródeł, z których może czerpać swoją wiedzę. To prawda czy nie? Dobrze myślę czy nie?
Dobrze myślisz. To znowuż statystycznie, procentowo możemy powiedzieć tak, że ze źródeł otwartych mamy 95-97% informacji.
Aż 97% nawet.
Tak, aż do 97%. Dzisiaj tym źródłem otwartym, takim podstawowym jest internet. No tak. Tam jest ogrom informacji. Niektóre źródła są publiczne, aczkolwiek niepublikowane.
Choć czasami nawet myślę, że one są publiczne, ale osoby publiczne nie sądzą, że są publiczne.
Tak też się zdarza, na przykład jeżeli mówimy o KRS-ie, prawda? Tam, gdzie mamy zarejestrowaną naszą działalność jako spółka, jako firma, to nie jest za bardzo publikowane, przynajmniej jeszcze, powiedzmy, może tam od 3 lat już bardziej, ale kiedyś no, trzeba było zrobić wycieczkę do sądu, gdzie wszystko było wyłożone na stół i można było to spokojnie czytać, fotografować i tak dalej.
Ale też myślę o takim nieumiejętnym używaniu kanałów social media przez czasem wysoko postawione osoby w firmie i nawet niżej postawione, które czasem mogą sobie narobić kłopotów przez to.
Być może głównie jest to kwestia świadomości.
Tak.
Natomiast ja bym powiedział tak, że to jest niewystarczające. To jest procentowo ogrom, te 95 do 97, natomiast musimy te informacje ze źródeł otwartych gdzieś potwierdzić. No i to się robi generalnie w źródłach ludzkich. Jeżeli mówimy kontekst biznesowy, w kontekście takim politycznym, no to są jeszcze kwestie technologiczne, właśnie te podsłuchy, podglądy, radary, tudzież zupełnie
no tak, ale
inne.
To jest nielegal.
To jest nielegal w biznesie, tego nie robimy.
Na ile dzisiaj, bo mówi się o tym, że biznes jak nigdy, szczególnie po 2020 roku stał się taki relacyjny, że ufamy ludziom, którzy są rekomendowani przez ludzi, którym zaufaliśmy wcześniej. Na ile dzisiaj to jest też jakaś ścieżka dowiadywania się czegoś i na ile to jest wiarygodna ścieżka zdobywania wiedzy?
Rekomendacja, oczywiście. No pytanie, kto i kogo rekomenduje? Skąd to się bierze, prawda? Czy to jest tak naprawdę rekomendacja na zasadzie, okej, słuchaj, miałem taką sprawę, taki problem, takie wyzwanie i jest człowiek, który mi pomógł, chcesz, skorzystaj, to się wydaje, że dla ciebie również może być użyteczne. I jeżeli no, to są poważni ludzie, to oczywiście warto z tego skorzystać, bo ta poczta pantoflowa ma swój wymiar personalny, taki rzeczowy, fachowy i autentyczny, tak? Bo się znamy już nie pierwszy rok. Z drugiej strony takie polecenia, które możemy znaleźć gdzieś tam na internecie, ktoś, kogoś, gdzieś, kiedyś, komuś, no z tym byłbym ostrożny. To są ogromne pola do manipulacji.
Czy dzisiaj, jak popatrzymy sobie na strukturę firmy i mówimy o jej takim świadomym, profesjonalnym prowadzeniu, jeżeli mamy CFO, CMO, CTO, czy jest taki officer od wywiadu? Powinien być? Jak to jest? Jak to dzisiaj wygląda?
Tak. Jest taka rola, w Stanach to się opisuje, czy generalnie w świecie anglosaskim, jako Chief Security Officer.
Okay.
To jest rola bardzo różnie definiowana, czasami związana jedynie z taką ochroną, nazwijmy to, proceduralną i fizyczną, monitoring, jakieś tam proste czynności ochronno-kontrolne. Czasem się zdarza w ogóle, że bez funkcji analityczno-informacyjnych. Zależy, jak chcemy to rozumieć, zależy na co firma jest wrażliwa, czego firma potrzebuje. Możemy powiedzieć o szerokim kontekście
obowiązków
bezpieczeństwa
takiego
biznesu, prawda?
Jasne.
Bo to jest i kwestia wywiadowcza, o której tutaj głównie rozmawiamy, ale są też kwestie właśnie świata cyfrowego, są kwestie świata fizycznego. To pytanie, jakie są potrzeby w firmie, tak? To pytanie, co my robimy, prawda?
I tutaj rozumiem, że taki Chief Security Officer jest już raczej w dużych, dojrzałych przedsiębiorstwach.
Raczej tak. Mała firma tego nie potrzebuje, mała firma może sobie wyoutsourcować taką funkcję, taką rolę.
Czy to jest rola, inaczej, czy mogę okresowo outsourcować taką usługę, czy to jest coś takiego, co powinno być stałe, no bo właściwie biznes robimy dzień w dzień.
Oczywiście.
Pilnować musimy się dzień w dzień.
Natomiast to jest wszystko definiowane przez klienta. Jeżeli klient chciałby robić jakieś, nazwijmy to, akcje specjalne, gdzie sam nie jest w stanie tego zrobić, ma potrzebę zatrudnienia specjalisty, to oczywiście możemy współpracować okresowo. Jeżeli chciałby mieć taką współpracę skonfigurowaną na zasadach codziennych, jak najbardziej tak. To też jest do zrobienia.
Jak zajmujesz się takim wywiadem konkurencyjnym, to jest u konkurentów ocena zdolności finansowej, ich z kolei podwykonawców, ocena produktów, które są, pomysłów, które mają. Co się sprawdza tak naprawdę?
Sprawdza się bardzo wiele wątków, bardzo wiele wymiarów. Jeżeli chodzi o przygotowanie się na przykład do negocjacji, no to trzeba wiedzieć, kto siedzi po drugiej stronie, jakie ta strona, mówiąc bardzo ogólnie, ma deficyty, jak można je wykorzystać. No to jest wszystko pewną grą, aczkolwiek opartą właśnie o informacje, tak? Jeżeli mamy tych informacji sporo, są one właśnie autentyczne i wiarygodne, no to mamy przewagi, tak? Jesteśmy w stanie wtedy zupełnie inaczej opisać potencjalną przyszłość. Zupełnie inaczej budujemy nasze strategie, czy też tego, co chcemy osiągnąć maksymalnie, czy na co minimalnie możemy się zgodzić.
I z kim?
i z kim, jakie mam alternatywy, czyli batne, to jakby wydaje mi się, że jeszcze na polskim rynku mało jest takiej świadomości, że no, informacja w pewnym sensie to władza. Jeżeli ja wiem i ta wiedza jest taką wiedzą no, prawdziwą, to jest duża przewaga.
Myślę, że sporym wyzwaniem dla osób, które robią to, co ty, ale też dla samego ciebie i twojego biznesu jest to, że jak dzisiaj wrzucimy w sieć, wpiszemy sobie hasło wywiad konkurencyjny czy wywiad gospodarczy, bardzo często i bardzo szybko pojawia się takie porównanie czy takie wyjaśnienie, że to jest coś zupełnie innego niż szpiegostwo gospodarcze. Że tam mamy nielegal, a tu mamy legal.
Tak, to jest kwestia pewnego różnicowania. Oczywiście szpiegostwo gospodarcze istnieje, coś takiego. To jest absolutnie nielegalna praktyka. No cóż, no to tak jak w życiu, no zdarzają się różne odstępstwa od norm i przepisów. Wywiad konkurencyjny absolutnie jest legalną działalnością powszechną, szczególnie w świecie anglosaskim, chociaż wydaje mi się, że też już na dzień dzisiejszy to w zasadzie on istnieje wszędzie.
Właśnie o to chciałem zapytać, czy są jakieś takie kraje, gdzie to jest bardzo naturalne, gdzie to jest bardzo rozwinięte i gdzie tak naprawdę jest ten benchmark dla prowadzenia tego rodzaju biznesu?
No to tak cofnijmy się troszkę, bo na początku lat 80. ubiegłego wieku spotkało się trzech panów, niejaki Fuld, Gilad i Herring, i oni wpadli na pomysł, że zrobią coś razem. Jeden wziął się ze świata biznesowego, drugi się wziął ze świata, powiedzmy, naukowego, trzeci był po prostu emerytowanym oficerem Centralnej Agencji Wywiadowczej. No i oni właśnie zmontowali tą akademię, Academy of Competitive Intelligence, i tam zaczęli w prosty sposób, jak to właśnie Amerykanie, to jest taki wyróżnik tego rynku, tego świata, w prosty sposób w pigułce podają wiedzę. Ta wiedza oczywiście jest sprawdzana, certyfikowana i tak dalej, i tak dalej. No to jest coś bardzo ciekawie zrobionego i takim adeptom, praktykom zdecydowanie mógłbym polecić taką szkołę. No w każdym razie, ci panowie wpadli na pomysł, że firmy potrzebują takich specjalistów. Tutaj chyba takim nawet prekursorem w tych latach 80. w Stanach był Jan Herring, który z CIA przeszedł do Motorola, już gdy był na emeryturze, i tam stworzył taką pierwszą, jak się mówi, jednostkę, dział wywiadu konkurencyjnego. No ale to była korporacja, prawda? To widzimy, jakie to było skali przedsięwzięcie. Dzisiaj już o wiele mniejsze firmy również mają takie funkcje, prowadzą takie działania.
Ciekawa myśl, tak mi się wydaje, ale skonfrontuję ją z tobą, bo jeżeli mówimy o Motorola, mówimy o wywiadzie konkurencyjnym w tym przypadku, to dzisiaj, no wtedy to były lata 80., więc telefon znaczył coś innego niż dziś, ale dziś firma telekomunikacyjna to jest właściwie najlepsze źródło czasem wiedzy.
Firma telekomunikacyjna jest świetnym źródłem wiedzy. Generalnie każda firma, każdy dostawca, który
ma dane,
jest świetnym źródłem wiedzy. Pytanie, jak te dane są zabezpieczone. No tak. Właśnie pytanie, czy tam są odpowiednio dobrze dobrane procesy i procedury i czy one są przestrzegane. Bo to, że mamy procesy i procedury, to jeszcze nic nie znaczy. Pytanie, czy one są przestrzegane, bo patrzę, że tu masz laptopa przed sobą, no i tu tylko brakuje takiej żółtej karteczki, na której miał być napisany login i hasło, nie?
No nie, ale zobacz, jestem już na tym etapie swojej świadomości, że na przykład mam zasłoniętą kamerę. Tak. Co jeszcze niewiele może mnie trochę uratować, bo ktoś może w każdej chwili złapać tylko głos z mojego komputera, ale już obrazu raczej nie, więc tyle dobrego. No więc
pewnie.
Połowa kłopotów mniej.
Jakby ja tylko pokazuje, że ludzie jeszcze dziś potrafią pracować w firmach, które mają świetne procesy i procedury, a szczególnie tak. Hasło mają bardzo skomplikowane i bardzo bezpieczne, zapisane na żółtej kartce przyklejonej specjalnie jeszcze takimi foliami.
Wiesz, tych pinów i wszystkiego, że ile się to spamięta. No ale w ogóle rozmawiamy, to nie jest w ogóle wątek na teraz, ale rozmawiamy też w czasie, kiedy przez media przetacza się cała dyskusja o tym, gdzie i jakie maile powinny funkcjonować, jeżeli jesteśmy ministrami rządu, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej, bo to też jest coś innego i te zabezpieczenia bywają różne. Ale wracając dzisiaj do tego, powiedziałeś, Amerykanie zaczynają, pokazują i mówią, że to właściwie powinna być norma w polskich firmach. Czy w ogóle w firmach na świecie? Jak to wygląda w Polsce?
Amerykanie, gdy w latach 90. potwierali tutaj swoje przedstawicielstwa, no to oni przyszli z pewnym bagażem doświadczeń, wiedzy i tak dalej. Oni nas traktowali tak troszkę, powiedziałbym, po macoszemu, tak? Bo tutaj przynajmniej z moich ponad 20-letnich doświadczeń pracy w korporacjach nie wynikało, że bardzo jasno i klarownie mówią, słuchajcie, robimy to w taki sposób dlatego, aby uniknąć albo dlatego, aby coś osiągnąć. Bardzo często procesy i procedury przychodziły tutaj i były taką chęcią, taką jakby takim dzieckiem niechcianym, tak? Dostawaliśmy odpowiedniego rodzaju formularze, żeby na przykład przedsięwzięcie sprzedażne zostało zaakceptowane, musieliśmy te formularze wypełnić. I nikt tam nam specjalnie nie tłumaczył, po co i lub dlaczego. My to traktowaliśmy przez przynajmniej jakiś czas jako zło konieczne. I dla mnie było to takim pewnym zaskoczeniem, gdy już wyszedłem z korporacji, że tak naprawdę tam była zaszyta spora mądrość, której no wtedy akurat ja na przykład nie doceniałem, albo nie tak bardzo, jakbym mógł doceniać, prawda? Ale oni to mają w kulturze, ten świat anglosaski przychodzi już z takimi rozwiązaniami.
Zobacz, powiedziałeś teoretycznie oczywistą rzecz, wydawać by się mogło, że dzisiaj informacja, czyli wiedza, to jest coś, co może uratować ci biznes, przyspieszyć rozwój tego biznesu, tak, ochronić twój biznes, w jakimś sensie przygotować cię być może na kryzys nieunikniony, ale być może straty możesz ograniczyć. Czy to jest, no, tak jak mówię, wydaje się oczywiste. Czy jest oczywiste dzisiaj dla szefów firm w Polsce?
Ja bym powiedział tak, z mojego doświadczenia, że to różnie z tym bywa.
Czekam na tę odpowiedź, to zależy.
To w pewnym sensie tak, tak. No to jest właśnie taka odpowiedź. Z tych do tego worka można wrzucić, co mają taką nalepkę, to zależy. W każdym razie, nie każdy zdaje sobie sprawę, o co tak naprawdę chodzi w biznesie. To jest dziwne. Znam bardzo bogatych ludzi, którzy jakoś tak potrafią się gubić. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Mam jakieś hipotezy, ale to nie chciałbym o tym mówić, gdyż jest to zbyt intymne i personalne. Anyway, w każdym razie, ja bym powiedział, że staram się uświadomić moim klientom, co jest tak naprawdę w biznesie istotne z takiego, powiedzmy, lotu ptaka, tak? Bo oczywiście to oni są specjalistami w tym, co robią. To oni odnieśli mniejszy czy większy sukces rynkowy. Bo gdyby go nie odnieśli, nie byłoby ich na mnie stać po prostu. Więc tu nie wolno wylewać dziecka z kąpielą. Natomiast można by to troszkę przeorganizować i zrobić być może lepiej, bardziej efektywnie, bardziej skutecznie. Tak czy inaczej. Takie cztery obszary, o których zwykle z nimi rozmawiam, to są następujące obszary. Przede wszystkim zadaję pytanie, czy oni mają pozycję dominującą w niszy, którą zajmują. To jest istotne. Tak naprawdę kto decyduje o ich biznesie? Tam są dwa główne wiodące czynniki. Kwestia łańcucha dostaw, czyli kto na kogo pracuje, i kwestia ustalania marży. Kto ustala moją marżę? Czy robi to mój klient, czy robi to mój podwykonawca, czy może jeszcze ktoś inny? I to jest taka ciekawa rozmowa, która...
Czyli ustala, czyli ma na nią wpływ, tak?
Ją ustala, to znaczy ja nie mogę mieć marży większej niż na przykład. No i pytanie, kto o tym decyduje?
No tak.
Czy to jest moje podejście do tego tematu, czy to ktoś inny, nie? I to jest taki pierwszy obszar. Kolejny obszar to jest obszar przewag konkurencyjnych. Czyli czy ja jako podmiot rynkowy mam coś, czego inni nie mają? To mogą być różne rzeczy. To może być wiedza, to może być informacja, to może być technologia, to mogą być po prostu zasoby. No pytanie, co my mamy? Czym my się wyróżniamy? Tak? Co stanowi ten lewar mojego wpływu na świat zewnętrzny? I to drugi był obszar. Trzeci obszar to jest z kolei uzależnieni interesariusze. To tak dziwnie brzmi, to tak chyba nawet pejoratywnie ja bym mógł powiedzieć, natomiast życie jest takie, jakie jest. I
no, biznes to biznes.
Z mojego doświadczenia najlepszy klient to taki, który musi i chce. Musi. I ja wiem, że on wie, że ja wiem, że on musi, ale też chce. I wtedy jakoś tak się dobrze to racjonalizuje i jemu, i mi, żebyśmy mogli współpracować. I tacy klienci są najbardziej cenni.
Rozumiem, że to chcenie wynika z większej świadomości.
To chcenie wynika z tego, że on tak naprawdę chce to robić, oprócz tego, że musi. Mhm. Taki klient po prostu docenia taką współpracę, prawda? Kolejny, bym powiedział, taki oczko niżej, to jest klient, który musi. Może i nie chce, ale musi. No a trzeci, to już chyba jest najgorszy rodzaj klienta, to jest taki, który chce, no ale z tą chęcią to różnie bywa, nie? Potrafi przepalić czas, siły, środki, może to on chce, a za chwilę nie będzie chciał. to już ja tak zwykle się śmieję, że lepszy klient to taki, który mówi, że nie chce. Przynajmniej nie tracimy czasu,
prawda? Jest konkretnie.
I to był trzeci obszar. I teraz ostatni, czwarty obszar to jest obszar zasobowy. I tu jest takie zdziwienie często, gdy rozmawiamy, bo ja mówię użyteczne zasoby. No bo zasoby mogą być też nieużyteczne i antyużyteczne. No i takie rozróżnienie to już nie każdy klient w ogóle czyni. Więc jakby na polu tych czterech obszarów zwykle, przynajmniej na początku, prowadzimy taki skan całej niszy, całego środowiska, w którym żyje firma i dochodzimy do jakichś wniosków. Nie? Później z tego wynikają pewne działania, pewne kierunki, co trzeba poprawić, co zrobić inaczej, gdzie są te ryzyka kluczowe, z którymi musimy się zmierzyć.
Czasami wystarczy wejść na krótki okres, poukładać procedury i wyjść?
Tak, zdecydowanie i później, gdy jest to pielęgnowane, czyli tak naprawdę, gdybym ja poszedł do coacha, który miałby przeze mnie postawiony cel, kochany panie, pani, ja bym chciał tu na fitness, prawda, pochodzić, bo chciałbym, nie wiem, lepiej biegać, dalej skakać. I ten trener by mnie odpowiednio przygotował, po czym by powiedział, dobrze, świetnie, to są plany treningowe, no na olimpiadę to już pan w wieku 50 lat nie pojedzie, ale żeby mieć tam jakiś przyzwoity poziom, to bardzo proszę trenować sobie, nie wiem, 3, 4, 5 razy w tygodniu, proszę wykonywać takie czynności i ja to robię, no to po prostu utrzymuję ten poziom. Jeżeli ja tego nie robię, no to ja tego nie robię, prawda? I tu to jest właśnie to, że czy my aby na pewno mamy te pozytywne nawyki? Czy my aby na pewno działamy w sposób optymalny dla nas?
Choć pytam też o to dlatego, nawet w kontekście okresu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, że dziś żyjemy w takich czasach, a przynajmniej o tym się głośno mówi, że nam się długofalowe, wieloletnie programy zdewaluowały, bo wiemy, że może przyjść taki czy inny kryzys, bardziej lub mniej światowy i nagle musimy zmienić model biznesowy, pomysł na biznes, zespół, cokolwiek takiego. To czy w takim razie twoja praca się zmieniła z uwagi na to, że te okresy też wyglądają inaczej i te biznesy są prowadzone inaczej?
No ja bym powiedział, charakter roboty wywiadowczej nie zmienia się od lat. I to jest taka ciekawostka. Tak, świat idzie naprzód, choćby COVID, tak? To było jakieś tam zaskoczenie dla wszystkich. Z tego wynikają pewne zagrożenia, jak i szanse. Tak czy inaczej, ta robota wygląda bardzo podobnie. Tu niewiele się zmienia, tu chodzi o dostęp do informacji, tu chodzi o to, żeby tą informację odpowiednio przekuć na wiedzę, a tą wiedzę z kolei na mądrość. Zawsze chodzi o to samo.
Lepszej puenty chyba nie będzie. Bardzo dziękuję, Gedymin, za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Masz pytanie? Napisz bezpośrednią wiadomość na LinkedIn Gedymina Radziszewskiego. Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.